Pokazując zachodnie przedstawienie Matki Bożej Śnieżnej, zastrzegł ksiądz, że nie jest to ikona, lecz obraz. Co decyduje o tym, że jakieś przedstawienie nazywamy obrazem, a inne ikoną? Czy takie rozróżnienie jest potrzebne, skoro ikona znaczy obraz?
To bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście chyba za mało to powiedzieć. Oczywiście etymologicznie ikonę tłumaczymy jako obraz i nie ma po grecku innego słowa. Natomiast kulturowo dzisiaj ikona w rozumieniu wąskim i ścisłym oznacza obraz malowany w określonej technice, czyli na desce, kaustyką wcześniej, teraz temperą, a więc na zaprawie żółtka, według pewnego kanonu, który określamy jako bizantyńsko-ruski. I tak pojmowaną ikonę odróżniamy od obrazu, nawet wtedy, kiedy jak w średniowieczu jest malowany w tej samej technice, jak było w XV wieku, a tym bardziej, kiedy jest malowany olejno na płótnie. Więc etymologicznie oczywiście tutaj są zbieżności, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że ikona jakoś kojarzy nam się z obrazem Kościoła Wschodniego, natomiast obraz użyty w tym kontekście rozumiemy po zachodniemu jako ten wizerunek, który powstaje operujący modelunkiem światłocieniowym, w tym wypadku perspektywą zbieżną. No i oczywiście, jeśli porównamy ikonę Santa Maria Maggiore z IX wieku i tę naszą tutaj od dominikanów różańcową, no to schemat jest ten sam, ale sposób malarski jest jednak zupełnie inny. I w tym widzę różnicę między ikoną i obrazem w sensie technicznym, w sensie środków malarskich. Natomiast w sensie funkcji również będzie troszkę inna, bo ikona jest otaczana kultem, jest całowana, jest okadzana. Obrazy też mogą być otaczane kultem w naszym kościele, ale w inny sposób oddajemy im cześć.
Czy w ikonach pisanych współcześnie jest dowolność stosowania kolorów i czy mają one swoje znaczenie?
Właśnie o tym żeśmy się najbardziej kłócili w czasie tych sesji, bo byli malarze z Ukrainy, którzy zaprezentowali współczesne obrazy, no, bardzo swobodne, mogły się podobać lub nie, ale oni je nazywali ikonami. No i tu powstał dosyć duży sprzeciw tych, którzy są przywiązani do pewnej tradycji i po których, że tak powiem, stronie też się jakoś odnajduje, że mianowicie to może być malarstwo religijne, może nawet ciekawe i dobre, ale nie ikona, bo ikona jest malarstwem ściśle sakralnym. I tutaj może też dopowiedzenie, to bracia dominikanie pewnie z wykładów pamiętają, ale rysuję takie dwa okręgi, które się przecinają. Jeden okręg to jest sztuka kościelna, a drugi okręg to jest sztuka religijna. To nie są tożsame zjawiska. Sztuka religijna wyrasta z religijnej inspiracji, a kościelna jest do kościoła. I częścią wspólną tych okręgów jest sztuka sakralna, czyli sztuka, która wyrasta z religijnej inspiracji i jest przeznaczona do kościoła. Więc na przykład Matka Boża Różańcowa jest sztuką sakralną. Każda ikona jest sztuką sakralną. Matka Boża Częstochowska jest sztuką sakralną. Ale już na przykład obraz Malczewskiego z jakimś religijnym motywem do kościoła nie trafi, chociaż może być wybitnym dziełem sztuki. To jest sztuka religijna. I w tym sensie ikona jest sztuką czysto sakralną, chociaż oczywiście nie tylko, bo my też mamy sakralne obrazy. Trochę za wiele odpowiedziałem na proste pytanie, ale przepraszam.
Czy obok Hodegetri mógłby ksiądz omówić inne typy przedstawienia Matki Bożej? Na przykład Orantki albo Eleuzy?
No tak, to będzie już oczywiście temat na cały wykład, a jeszcze nie dysponując tu akurat zdjęciami, to troszkę byłbym w takiej roli, jak mi opowiadano, jak w Sankt Petersburgu, jeszcze w Akademii Sztuk Pięknych w końcu XIX wieku, kiedy nie były dostępne tak łatwo zdjęcia. Profesor, który wykładał rzeźbę antyczną, swoim własnym ciałem naśladował Wenus Medycejską czy Apolla Belwederskiego, więc nie będę oczywiście tego robił, ale oczywiście można by w ten sposób mówić o Orancie, Eleuzie i innych. Przepraszam, że tak troszkę zbyłem tę odpowiedź, ale oczywiście większość ikon podpada pod jakiś typ ikonograficzny i oczywiście różnice pomiędzy nimi są nie tylko formalne, ale również teologiczne. I ikon Matki Bożej z Dzieciątkiem jest też wiele. Tu brat Wojciech, który siedzi na końcu, mógłby na ten temat wiele powiedzieć, bo już się zmaga z tym tematem od kilku lat z dobrym skutkiem.
W jaki sposób zaprezentowano na wstępie teorię o linearności Zachodu i koistości Wschodu odnieść można do ikonografii Zmartwychwstania, wschodnie Anastazis i zachodnie wyjście z grobu.
Ja oczywiście tak troszkę prowizorycznie tę tezę o koistości i linearności zaproponowałem i nie chcę jej absolutyzować. Akurat te dwa tematy tu bym zestawił z Platonem i Arystotelesem, że mianowicie nasz Chrystus to jest ten Chrystus zmartwychwstań, jest nam na przykład dany, iż mamy zmartwychwstać. To jest ten ruch od ziemi ku górze, ten ruch, który wykonuje, że tak powiem, filozofia arystotelesowska i scholastyka. Od tego, co widzisz, do tego, co nie widzisz. Natomiast myślenie wschodnie jest odwrotnie, właśnie powiedziałbym bardziej platońskie. Od niewidzialnego ku widzialnemu. Logos, przedwieczny Syn Ojca, który staje się Bogiem widzialnym. Ja chciałem mocno podkreślić, mam nadzieję, że to jest oczywiste w kontekście tej ikony, która tu jest, że ja nie chcę przeciwstawiać tych dwóch sposobów wyrażania wiary i sposobów sztuki na zasadzie pytania, które z nich jest lepsze, bo one są komplementarne i one się nawzajem potrzebują, tak jak co już często było w tym zestawieniu wschodu-zachodem, jak mężczyzna i kobieta. Zachód będzie tym pierwiastkiem męskim, dynamicznym, działającym, aktywnym, ekstrawertycznym. Wschód bardziej kobiecy, intrawertyczny, miękki, delikatny, kontemplacyjny i no, że się potrzebują, to nie trzeba mówić. Natomiast niestety przez 1000 lat mieliśmy antykoncepcję.
Prosimy o wyjaśnienie symboliki krzyża prawosławnego, podwójnej poprzeczki, z której jedna jest ukośna.
Ten krzyż, który my nazywamy prawosławnym, tak naprawdę jest krzyżem prawosławia moskiewskiego. Prawosławni na przykład na ziemiach Rzeczpospolitej dawniej nie używali go. Dziś go używają prawosławni w Polsce, bo oni są jakoś powiązani tradycyjnie z kościołem moskiewskim. Ale jak pojedziemy do Rumunii czy do Grecji, to go raczej nie spotkamy. Ten krzyż powstał przypuszczalnie w XV-XVI wieku w okresie rywalizacji z państwem polsko-litewskim jako pewien znak wyodrębniający. Do dzisiaj nie jest opracowana historia i teologia tego krzyża. Problem polega na tym, że można wyczytać u prawosławnych współczesnych autorów interpretacje, ale ja nigdy jej nie spotkałem w historycznych tekstach, więc nie wiem, czy rzeczywiście tak rozumiano, ale często się tłumaczy, no górny to wiadomo, to jest Titulus, Jezus Nazarejski, car judejski, INCI, to co mamy i my jako w łacińskiej wersji. Natomiast ta dolna poprzeczka to jest tak zwane subpodaneum, czyli tabelka, wedle której wedle tradycji miały być przybite nogi Chrystusa i w tej interpretacji współczesnej, bo nie znam tekstów starszych niż dwudziestowieczne, cytuje się legendę, której nie znam z żadnego źródła, że w czasie śmierci Chrystusa jeden z tych łotrów, który się nawrócił, że wtedy ta poprzeczka przechyliła się, pokazując łotrowi dobremu niebo, a drugiemu piekło. I ona zawsze jest skierowana z prawej strony ku górze. Oczywiście z prawej od Chrystusa. Ale to jest legenda, która nie ma oparcia w źródłach, co nie znaczy, że tak jej nie rozumiano.
W jaki sposób modlić się ikoną?
Myślę, że to się już chyba dzieje, prawda? W wielu wspólnotach w Kościele, na przykład w neokatechumenacie, te ikony malowane przez Kiko i powielane od Alaski po Australię, są takim miejscem modlitwy. Ja myślę, że my tak naprawdę to rozumiemy, bo jeśli idziemy do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę, jeśli tam pielgrzymujemy, jeśli przed nią stajemy, to chcę powiedzieć, że duch Soboru Nicejskiego jest bardzo głęboko zakorzeniony w polskim katolicyzmie. Renesans różnych pielgrzymek. Dokąd? No do cudownych obrazów. To jest teologia ikony. Kardynał Wyszyński powiedział, jak jestem przed nią, to nawet nie muszę na nią patrzeć, wystarczy mi, że ona na mnie patrzy. To jest też bardzo piękne, prawda? I ja myślę, że my to mamy gdzieś w naszej tradycji, tylko ważne, żeby sobie to uświadomić i głębiej wydobyć, że to nie jest jakaś ludowa pobożność, tylko to jest bardzo istotny element wiary, bo człowiek potrzebuje widzialnych znaków, a warto może
dopowiedzieć, że chrześcijaństwo jest jedyną religią monoteistyczną, która jest w stanie pokazać Boga, czyli Chrystusa. Bo ani islam, ani judaizm nie mogą tego zrobić, bo Bóg pozostaje transcendentny, bo Bóg się nie wcielił. Żydzi w to nie wierzą, a muzułmanie wierzą w Mahometa, który nie jest wcielonym Bogiem, jest prorokiem tylko. Więc ani w islamie, ani w judaizmie nie jest możliwy obraz. Obraz jest konsekwencją wcielenia. I jeśli to się sobie człowiek głębiej uświadomi, to myślę, że to wtedy ta modlitwa staje się jakaś może głębsza.